Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A moim i Państwa gościem, zgodnie z zapowiedzią w studiu obok, jest ksiądz Grzegorz Kurb, rzecznik prasowy prowincjałów, sekretariat prowincjalny. Witam serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
I proszę przyjąć, księże, na samym początku podziękowania za księdza posługę oraz życzenia kolejnych lat wypełnionych entuzjazmem i zapałem na drodze swojego życia.
Dziękuję bardzo za te życzenia. To prawda, Wielki Czwartek to jest tak często określany dzień księdza, czy dzień ustanowienia kapłaństwa. To jest
po... Przepraszam, jeśli chodzi o brak kwiatka, to przepraszam.
No to może jakoś zrekompensujemy to w inny sposób. Natomiast tak, Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Przede wszystkim dla ustanowienia sakramentu Eucharystii, czyli te dwa sakramenty, sakrament kapłaństwa i Eucharystii, które dziś, Wielki Czwartek, nie chcę powiedzieć wspominamy, znaczy możemy powiedzieć, wspominamy ustanowienie, ale bardziej celebrujemy istotę tych dwóch wydarzeń, przeżywamy.
A co dziś jest najważniejszym wyzwaniem dla kapłanów?
Dziś najważniejszym wyzwaniem dla kapłanów, trudno jest mówić w imieniu wszystkich kapłanów,
ale
ze swojej perspektywy, osobistej, chyba to będzie najbardziej miarodajne i najbardziej prawdziwe, to jest przede wszystkim na co dzień każdy, ja mówiąc o sobie, muszę na nowo odczytywać swoją posługę jako kapłana, jako księdza. To jest nieustanne takie, byśmy powiedzieli filozoficznie, badanie samoświadomości kapłańskiej. Po co ja jestem, po co przyjmuję taki styl życia i co jest moją zasadą, zasadą mojego wyboru, że na co dzień muszę dokonywać tego wyboru, że tą jedyną zasadą, nazwijmy to z zakresu fizyki, uniesprzeczniającą mój wybór, bo cały świat, prawda, krzyczy, że powinno się żyć inaczej, jest właśnie Jezus Chrystus. Wszystkie inne motywacje, wszystkie inne, powiedzielibyśmy, argumenty za tym, żeby być kapłanem, żeby przyjąć taki styl życia, w jakim się jest, są właściwie drugorzędne, trzecio, czwarto, albo w ogóle nieistotne. Że zawsze trzeba, muszę patrzeć na ten pierwszy mój argument przez wielkie A, albo nawet wszystkie wielkie litery, którym jest Jezus Chrystus.
Czyli zachowanie czujności też takiej, prawda?
Tak, to jest, ale myślę, że to jest nie tylko w kapłaństwie, chociaż tu szczególnie, ale również w małżeństwie. Przecież przychodzą pewnie takie pytania, dlaczego jestem z tą drugą osobą, mimo że się tak jakoś nie lubimy teraz trochę.
Dobrze, to do małżeństwa jeszcze być może dotrzemy dzisiaj, ale skupiamy się dzisiaj na Wielkim Czwartku. Podczas tej najświętszej ofiary, tak jak ksiądz wspomniał, mówimy o wydarzeniu z Wieczernika.
Tak, w ogóle Wielki Czwartek jest, powiedzmy, cały wielki tydzień. Wielki nie ze względu na ilość dni, bo jest ich tak samo 7, jak w każdym innym tygodniu, tylko wielki ze względu na wydarzenia, które są celebrowane w tych dniach. I Wielki Czwartek to już jest początek Triduum Paschalnego, chociaż dziś rano, za chwilę, o godzinie 10, bodajże w katedrze warszawsko-praskiej, rozpocznie się msza krzyżma, która jest jeszcze przed mszą Triduum Paschalnego, jeszcze nie wchodzi w Triduum Paschalne, gdzie biskup miejsca, biskup diecezjalny wraz ze swoimi kapłanami z tej diecezji będzie sprawował uroczystą Eucharystię, podczas której zostaną poświęcone też oleje, to jest msza krzyżma, oleje, które później używamy w czasie namaszczenia chorych, chrztu i tak dalej, prawda? Natomiast już wieczorem, liturgia wieczorna jest liturgią Wielkiego Czwartku. I warto spojrzeć na te trzy dni, Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę, Wielką Sobotę, jako na jedną wielką liturgię. Wielki Czwartek rozpoczniemy mszę świętą znakiem krzyża, da? Ale już nie zakończymy jej znakiem błogosławieństwa, nie zakończymy jej znakiem krzyża. Będzie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tak zwanej ciemnicy, prawda? I się rozchodzimy. Wielki Piątek.
Nie ma żadnej klamerki, rzeczywiście.
Nie ma żadnej klamerki. I Wielki Piątek też nie rozpoczniemy od znaku krzyża. Rozpoczniemy tylko od tego, że przyjdzie kapłan lub kapłan z diakonem, upadną na twarz przed ołtarzem i też nie rozpoczną od znaku krzyża, tylko od razu od oracji, od czytań, później adoracji krzyża. Myślę, że jeszcze będzie okazja, żebyśmy powiedzieli o całej liturgii wielkopiątkowej. I też nie skończy się błogosławieństwem w piątek. Prawda? I w sobotę, kiedy rozpoczniemy Wigilię Paschalną, też nie rozpoczniemy znakiem krzyża. Rozpoczniemy obrzędami światła, wprowadzeniem paschału do kościoła, poświęceniem ognia. I dopiero na koniec, na zakończenie Wigilii Paschalnej zostanie udzielone błogosławieństwo. Czyli proszę powiedzieć, że jest to jeden wielki ciąg, jedna wielka liturgia. To nie są oddzielne liturgie, prawda?
Czyli tak, o godzinie 10 msza krzyżma.
Tak. Tak. Znaczy o ale 10 tak na, podejrzewam, że
w większości tutaj, kościołów, tak rzeczywiście tutaj w Katedrze Warszawsko-Praskiej, a dopiero wieczorem rozpoczynamy, oficjalnie można powiedzieć, tak, to Triduum.
Tak, rozpoczynamy.
Wielki czwartek, ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.
Eucharystii i kapłaństwa. Tak. Uh-huh. Ponieważ no, kapłaństwo jest służebne względem Eucharystii. Stajemy się kapłanami po to, żeby służyć właśnie Eucharystii, żeby, mówiąc takim językiem obrazowym, sprowadzać Chrystusa na ziemię po raz kolejny pod postaciami chleba i wina. I to jest nasze główne zadanie, nasza główna misja, jaką została nam polecona, głoszenie słowa, ponieważ sama Eucharystia musi być połączona ze słowem, ponieważ jeżeli kapłan codziennie staje, podnosi Najświętszy Sakrament, mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja, to bazuje na wierze w słowo Chrystusa, że to jest ciało, to jest moje ciało, to jest moja krew. Tam nie przeprowadzamy żadnych eksperymentów, widzimy cały czas biały opłatek, widzimy gronowe wino, ale wierząc, ufając w słowo Boga, w słowo Chrystusa, wierzymy, że jest to Jego ciało i Jego krew. Dlatego święty Tomasz w hymnie eucharystycznym będzie śpiewał, że mylą się o Tobie, Boże, wzrok i smak. Nasze zmysły mylą nas. Ufając tylko w słowo Boże, mamy to ogromne wiarę, że tam jest Chrystus Jezus w postaci właśnie ciała i krwi. I to jest właśnie ten służebny, jeden ze służebnych wymiarów kapłaństwa względem Eucharystii przede wszystkim, względem Słowa Bożego. I też piękny gest przypomniany, będzie przypominany podczas mszy Wieczerzy Pańskiej, umycia nóg. Jest to bardzo istotny element. Umycia nóg, tak jak Chrystus umył nogi swoim uczniom.
Ksiądz kiedyś wchodził w tę rolę apostoła jeszcze? Przed drogą kapłańską?
Nie wchodziłem w tę rolę apostoła. Jakoś tak, albo sobie nie przypominam.
Jakoś ksiądz proboszcz nie zaprosił, tak?
Właśnie, albo sobie nie przypominam. Ale raczej nie, bo bym to zapamiętał na pewno. Byłoby to duże przeżycie. To pokazuje ten wymiar służebny kapłaństwa też w takim służebnym względzie świadczenia miłosierdzia. Prawda? Często możemy spotkać się z zarzutem, że kościół, ksiądz, kapłan to nie jest żadna instytucja charytatywna i to jest prawda. Natomiast jest on połączony również z wymiarem służenia, takiego świadczenia miłosierdzia bardzo praktycznego. Bardzo, o czym mówi papież Franciszek.
Papież Franciszek właśnie rok temu mówił o tym Wielki Czwartek i powtarza to wielokrotnie. Służba, służba, służba. A niektórzy poczuli się poruszeni, kiedy dowiedzieli się, że wśród tych apostołów są nie tylko mężczyźni, ale kobiety i że jest to zakład karny.
Tak, to rzeczywiście było, jeszcze pamiętam, jeszcze wcześniej, w pierwszym roku pontyfikatu papieża, akurat wtedy mieszkałem jeszcze w Rzymie, gdzie papież właśnie też udał się do więzienia wtedy, umywając nogi. Papież Franciszek szokuje nas często, ale szokuje po to, żeby wyrwać nas z takiej
konwencji chyba, tak?
Dogmatycznej drzemki, prawda? Że tak jak Chrystus. Chrystus też przecież wyrywał właśnie z przyzwyczajeń.
Non stop.
Dlatego przecież jeden z głównych powodów oskarżenia Chrystusa to właśnie o to, że burzy lud, że nie przestrzega, że łamie konwencji i tak dalej. Dlatego też ten gest papieża Franciszka jest takim gestem, który dobrze, że nas szokuje. Dobrze, że nas szokuje, ponieważ też papież odziera to z konwencji, z naszego myślenia i krocząc wiernie śladami Ewangelii, śladami tego, co przekazał nam Chrystus.
Ale dziś usłyszymy także o pierwszym święcie Paschy.
Tak, jest to pierwsza, jak pamiętamy z Wieczernika, prawda, z opisu ewangelistów w Wieczerniku, że Chrystus jeszcze jest, prawda, fizycznie, ale mówi, to jest już moje ciało, to jest już już tak i jeszcze nie, prawda? Wiemy, że to, co się dokona, to ofiarowanie słowa za słowami Chrystusa, za tym, to jest moje ciało, to jest moja krew, za chwilę jest Wielki Piątek, gdzie Chrystus zostanie ukrzyżowany, gdzie Chrystus zostanie de facto wydany właśnie, że te słowa, być może ta zapowiedź z Wieczernika jest niezrozumiała dla nich, prawda? O co
dla
chodzi?
Rybaków, prawda?
Dla rybaków, ale o co chodzi? Co on ma na myśli? Tym bardziej, że w Wielki, powiedzmy, że my to celebrujemy w Niedzielę Palmową, witamy go Hosanna, Hosanna, ale wiemy, że już się cały właśnie święty Jan to pięknie opisuje, że to jest cały czas droga do Jerozolimy Chrystusa i do tego momentu, tego faktu jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dlatego ta liturgia wieczernikowa w Wieczerniku jest już realna, ale też zapowiada to, co się stanie. De facto. Jest to oświadczenie, Chrystus swoje słowa poświadczy swoim życiem, tym, co się wydarzy na Kalwarii. Także to jest też świadectwo, to jest też zadanie dla nas, żeby świadczyć o Chrystusie, jak papież Franciszek doskonale mówi, świadczcie o Chrystusie wszelkimi możliwymi środkami, a jak trzeba będzie, nawet słowem.
No dobrze, dzisiaj będziemy chyba często budzić także naszych radiosłuchaczy z tej dogmatycznej drzemki. Pascha, wspomnienie Żydów dotyczące ucieczki z Egiptu, prawda? Tego wyzwolenia.
Tak, Peszach, przez wyjścia, prawda? Także to jest, no, to jest wiadomo,
że... Przed czym my musimy uciekać?
Znaczy, my właściwie, to jest ucieczka przed śmiercią, którą Chrystus, bo my odczytujemy Paskę już w kontekście Jezusa Chrystusa i tych wydarzeń, które stały się. To jest ucieczka przed śmiercią, przed definitywnością śmierci, że bramy śmierci zostają przełamane. Bramy śmierci zostają, oścień śmierci tak zostaje stępiony, zniszczony. I też widzimy, że ludzie umierają, prawda? Tak samo jak widzimy biały chleb, biały i winogronowe, ale wierząc w słowo Chrystusa, wierzymy, że on otwiera nam zupełnie inną perspektywę, zupełnie przekierunkowuje nasze myślenie, nasze patrzenie na inny wymiar. Ta śmierć już nie jest tą śmiercią sprzed śmierci Chrystusa. Ona już jest inna. Ona jest śmiercią zbawczą. Ona jest Chrystusowa śmierć.
Ona
jest
ma konkretne
zbawczą.
Znaczenie, tak?
Tak.
I zupełnie inny sens. Gest umywania nóg. Przypomnienie nie tylko symboliczne właśnie o kapłaństwie służebnym.
Tak,
ale to nie jest tylko przypomnienie skierowane do kapłanów.
Znaczy, bo jest poza kapłaństwem hierarchicznym, nazwijmy tak, znaczy no nie nazwijmy, to tak się to nazywa. Są trzy stopnie kapłaństwa, prawda? Jest diakon, czyli ten, który jest pierwszy stopień święceń kapłańskich i są na przykład diakoni, którzy są w drodze do święceń prezbiteratu i oni są na rok. Przynajmniej musi być zachowany taki odstęp pomiędzy święceniami diakonatu a prezbiteratu 6 miesięcy, na interstycja, tak, jeżeli ktoś chce takie słowo znać. I to on musi być przynajmniej zachowany 6 miesięcy i później są święcenia prezbiteratu. Ale są też diakoni stali, którzy są wyświęceni tylko po to, żeby być diakonami. Są też mężami, mają rodziny. W Warszawie znamy przecież, są też tacy mężczyźni. I to posługa diakona wiąże się głównie właśnie z posługą, obsługą stołów, często tak się nazywa, ale jest to też posługa słowa. W diakonacie wyraża się to kapłaństwo służebne. I to jest podstawa, to jest fundament. Bez tego nie ma później święceń prezbiteratu, czyli prezbiter, ksiądz, kapłan, proboszcz w każdej parafii. To jest właśnie drugi stopień święceń kapłańskich. I później jest trzeci, episkopat, czyli święcenia biskupie. I z tych trzech, to kapłaństwo składa się z tych trzech stopni, wtajemniczenia wejścia w kapłaństwo i w posługę.
Można powiedzieć, że ten Wielki Czwartek kończy się naszym czuwaniem.
Tak, kończy się czuwaniem przy Chrystusie uwięzionym, który jest uwięziony, który spogląda na nas zza krat i właśnie często w wielu kościołach jest taki motyw wystroju, który jest pokazany, są kraty i za nimi Chrystus. A często może sobie warto pomyśleć, kto rzeczywiście jest za kratami w tej sytuacji naszego życia.
Przechodzimy do Wielkiego Piątku.
Tak, Wielki Piątek to jest już taki... taki bardzo dynamiczny, smutny i dynamiczny, pełen...
W czym ta dynamika się wyraża?
W dynamice tych wydarzeń, w dynamice Drogi Krzyżowej, w dynamice właśnie przejścia z życia do śmierci tego momentu tajemnicy, tego misterium, w którym coś się dokonuje. Mhm. A z drugiej strony też każdy z nas doświadcza nie tylko cierpienia, ale również i doświadczy śmierci, prawda? Tego przejścia. Jest to moment nieodwołalny dla każdego, prawda? Ale i też z drugiej strony nie mamy wiedzy co do tego, takiej pewności, ponieważ nawet jak mówimy o śmierci klinicznej i tak dalej, to jest to tylko pewien rodzaj najbliższy, ponieważ w śmierci klinicznej jest powrót i ktoś nam opowiada, jak tam widział, ale to nie jest śmierć, ponieważ cechą taką konstytutywną, zasadniczą śmierci jest właśnie nieodwołalność. Dlatego też dynamika tego właśnie bierze się z połączenia też naszego osobistego doświadczenia. I teraz Chrystus, który jest sądzony, który jest wydany na śmierć, który jest wyprowadzony za miasto, bardzo ważne, żeby zauważyć, Chrystus jest wyprowadzony za miasto, prawda? Miasto to jest centrum życia, tam dzisiaj podejmuje decyzje, jest coś ważnego. Skazańca wyprowadza się za miasto, żeby tam go zabić, prawda? Często też już alegorycznie.
Może, żeby mieć jakiś spokój serca, prawda? To już jest inna rzeczywistość, to się dzieje tam, poza mną.
Tak, to jest jedna sprawa, a z drugiej strony to też na sposób duchowy możemy interpretować, że często też wyprowadzamy Chrystusa za miasto, czyli za centrum naszych decyzji, gdzie podejmujemy, gdzie decydujemy. On jest, stoi sobie gdzieś tam w kąciku, czasami mu się przyklęknie, jak się jakieś kółko robi, prawda? Ale jest wyprowadzony za miasto, na górę Golgotę, która jest, jeżeli ktoś był w Jerozolimie, to właśnie widać, teraz może mniej, że jest to taki ostaniec, ponieważ tam były kamieniołomy i Golgota została jako kamień, który nie nadawał się do niczego. To jest odrzucony, kamień odrzucony przez budujących de facto, to jest Golgota. I na tym kamieniu odrzuconym przez budujących on się staje kamieniem węgielnym, on się staje kamieniem naszego zbawienia. Golgota, czyli czaszka, bo on rzeczywiście jest taka porowata w tej strukturze, przypominająca czaszkę. Chrystus zostaje wyprowadzony za miasto, na skałę odrzucenia, zupełnego zepchnięcia, na margines, tam, gdzie nie ma już nic, tam, gdzie nie powinno się dziać nic, po to, żeby go wymazać. I to jest ta logika chrystusowa, która płynie też z Wielkiego Piątku.
Logika chrystusowa, ale szok dla jego apostołów.
Szok niesamowity dla apostołów. Przecież wiemy, jak reaguje i święty Piotr, wszyscy apostołowie, święty Jan jedynie prawdopodobnie jest w pobliżu
chwycił krzyża. Chwycił za mnie, był męski odrób taki, tak?
Tak, mhm. Ale to jest, no, warto sobie to uświadomić później, kiedy będziemy czytali w Dziejach Apostolskich, że oni z obawy przed Fobon, tam jest, prawda? Obawy przed, są zamknięci w wieczerniku. Jedynie święty Tomasz jest poza wieczernikiem, prawda? I to świadczy o czym, że no co, że tak był mocną wiarę miał taką, że wyszedł i głosił Chrystusa. No nie, był prawie, to brawura go pchnęła. To jeszcze nie był czas wyjścia z wieczernika. Jeszcze nie stąpił Duch Święty na nich, a on już wyszedł z wieczernika, dlatego później za niego powrót.
Ale moglibyśmy dzięki temu wydarzeniu akurat wziąć świętego Tomasza w obronę.
Nie, no w ogóle święty Grzegorz Wielki, mój patron, mówi, że niewiara świętego Tomasza, niewierze świętego Tomasza zawdzięczamy więcej niż wierze wszystkich innych apostołów. Tak mówi święty Grzegorz Wielki, ponieważ odnajdujemy też tej postaci siebie, że właśnie święty Tomasz jest bardzo ciekawa postać. Myślę, że właściwie cały program i godzinę moglibyśmy o nim rozmawiać. Człowieka, który opuszcza wieczernik jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, który to nie jest odwaga, to jest brawura. Prawda? On musi wrócić, musi stąpić Duch Święty i dopiero wtedy wychodzi głosić Chrystusa.
Logika Pana Jezusa w Wielki Piątek oczywiście przeczy temu, co oczekiwali od Niego apostołowie, ci wszyscy, którzy za Nim chodzili, którzy pokładali w Nim nadzieję.
No, apostołowie oczekiwali, to jest cała pedagogika Jezusa względem apostołowi. Ona się dokonuje nawet już po zmartwychwstaniu, jak ze świętym Piotrem, prawda? Początkowo oczekiwali, że jest to też rzeczywiście ten Mesjasz, który przyjdzie, zrobi taką jakąś rewolucję porządną, tych Rzymian wszystkich przepędzi stamtąd i w końcu będą mogli sobie spokojnie wyznawać swoją wiarę i zasady. Chociaż i tak mogli, przecież ponieważ Rzymianie dawali bardzo dużą autonomię. To bardziej chodziło o politykę. Po prostu musieli płacić podatki, prawda? To była główna sprawa. Natomiast on całym swoim nauczaniem, całym swoim opowiadaniem, objawianiem używając języka już biblijnego, objawianiem objawia Ojca Miłosiernego, który pokazuje, że te wszystkie granice, które się sobie poustawiali pomiędzy Samarią a Izraelem, prawda, to wszystko jest sztuczne, to wszystko jest konwencjonalne. Dlatego tak często mówi o miłosiernym Samarytaninie, o Samarytance, prawda. To jest bardzo drażniące dla jego uczniów, ponieważ oni żyją w niezgodzie z Samarytanami. Samarytanie to byli ci, którzy, to jest ludność wymieszana, która przybyła z Babilonu i z tamtejszymi autochtonami, prawda, wymieszała się. Oni są tacy odmieńcy. Oni są odmieńcy. Chociaż Samarytanie mieli bardzo, bardzo pozytywny stosunek do Jerozolimy. Chcieli nawet dołączyć do odbudowy świątyni, ale nie zgodzono się, prawda, żeby się nie mieszać z tymi nieczystymi. I Chrystus właśnie często odwołuje się do Samarytan. To wyobraźcie sobie, jak on bardzo denerwuje swoich słuchaczy. Tutaj aby w 40, to taki drastyczny przykład, bo w 45 roku mówić o Niemcach i tak dalej.
I robi to specjalnie, z premedytacją. Drodzy Państwo, Wielki Piątek po adoracji krzyża następuje Komunia Święta, ale nie ma tutaj przeistoczenia. Tak rozdaje się ciało Pana Jezusa konsekrowane poprzedniego dnia.
Tak, Wielki Piątek nie sprawujemy mszy świętej. Nie ma mszy świętej. To jest to, jest komunia udzielana z poprzedniego dnia, jest przyniesiona właśnie z tej ciemnicy na ołtarz i tam później jest udzielana. A tym ważnym elementem Wielkiego Piątku jest adoracja krzyża. Jest to moment, w którym każdy może podejść do krzyża. Także ci, którzy nie mogą przystępować do komunii z różnych powodów, właśnie w tym momencie mogą podejść i adorować Krzyż Święty. Są wtedy wykonywane właśnie te słynne improperia, czyli skargi Jezusa. No, to ta najbardziej znana, jaką my znamy ludową, to jest to Ludu mój ludu, co żeś mi uczynił. To jest takim tłumaczeniem, Stanisław Moniuszko napisał przecież muzykę do tego. Albo kiedy też śpiewany jest Trisagion, czyli Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Mhm. Często śpiewa się po grecku, po łacinie i później po polsku. To jest bardzo uroczysty moment ciszy, moment właśnie takiej medytacyjnej zadumy. Kiedyś był dokonywany ta adoracja krzyża odbywała się w ciszy. Teraz natomiast
i był jeden krzyż, a teraz
i powinien być jeden
jest
krzyż.
Jest kilka, no, zauważyłam.
Powinien być jeden krzyż i ja dziś będę, znaczy w piątek też
będę
uczestniczyć. Mhm. Ja postuluję, żeby był jeden krzyż, natomiast będę uczestniczył w liturgii w ołtarzewie, w naszym kościele seminaryjnym i tam zawsze jest jeden duży krzyż. Mimo, że to trwa długo, ale to naprawdę nie przeszkadza.
Raz bo w roku,
tak. To jest moment medytacji, to jest moment, kiedy można tak właśnie pozwolić sobie na to. Nie róbmy z wszystkiego komercji, to jest złe słowo, ale nie pośpieszajmy tego, co nie wymaga pośpieszenia,
ważne,
co wymaga czasu.
To jest ważne, nieuchwytne, tak? Monstrancja jest przykryta takim białym welonem.
Takim białym welonem, tak, który jest jakąś formą zasłony, prawda? Obecności, nieobecności.
A może to jest też symbol całunu?
Tak, różne są. Znaczy ja na przykład we Włoszech, w parafiach różnych nie spotykamy takiego czegoś, tego elementu. Ale ten welon nam uświadamia pewną szczególną sytuację, że Chrystus jest obecny, a on jest pod zasłoną. Jest też pod zasłoną obecny ciała i krwi, ale też pod taką zasłoną fizyczną, prawda?
Grób Pana Jezusa.
Grób Pana Jezusa, który jest w całej tradycji polskiej takim elementem, takim, powiedzmy, nie tylko religijnym, ale również często są tam odniesienia do współczesności. Chyba z czasów zaboru to się stało takim elementem, żeby ten grób Pana Jezusa też wyrażał jakieś nastroje, wyrażał jakieś ważne sprawy,
też,
aspiracje,
tak?
Patriotyczne. Jest to... Często są kontrowersyjne tego. Pamiętamy przecież, jak później w mediach są pokazywane różnego rodzaju groby i czasami są rzeczywiście jakieś przesadne, zupełnie jeżeli...
Nadinterpretacja po prostu, tak?
Musi być po prostu wszystko w odpowiednich proporcjach. Nie może być tak, żeby co innego odwracało uwagi od tego, co jest najważniejsze, że sam Jezus Chrystus.
Nie szokujmy w tym momencie.
Nie szokujmy. Chociaż to połączenie tych ważnych wydarzeń, myślę, że najważniejsze było, co jest ważne dla naszej parafii, dla naszej wspólnoty, prawda? To jest istotne, ponieważ Chrystus przychodzi do naszego życia w te najbardziej ciemne, ponure zakamarki. Przychodzi po to, żeby je uzdrowić, żeby je uleczyć. To jest właśnie to połączenie tego sakrum i profanum, tego, że Chrystus, Pan Bóg, przychodzi do nas najgłębiej, jak się tylko da.
I Wielką Sobotę już przedbrzmiewa ta nadzieja, słychać ją?
Wielką Sobotę już tak, to jest najpotężniejsza liturgia w całym roku.
No moje dzieci zawsze mówią, ta najdłuższa, tak, woda, tak. Okieni.
Niektórzy właśnie definiują ją przez długość czasu. Tak, jest to liturgia zbudowana zamiast takich, powiedzmy, z czterech elementów. Jest to liturgia światła. Na początku jest poświęcenie ognia. To jest to jeden z najstarszych elementów liturgii. Już Hipolit Rzymski w swojej tradycji opisuje właśnie te liturgie światła. Światło, cała teologia światła, gdybyśmy wiedzieli, to są związane z cystersami, tak, to jest ogromna sprawa. Jest wnoszony zapalony paschał i kapłan czy diakon odśpiewuje o to światło Chrystusa, my śpiewamy Bogu, niech będą dzięki i to światło rozchodzi się powoli po kościele. Później jest liturgia słowa. Jest to też rozbudowane, jest to 9 czytań, znaczy może być 9 czytań, 7 ze Starego Testamentu i 2 z Nowego Testamentu, mówiące opowiadające całą historię zbawienia, to jest zawarta w Piśmie Świętym.
Pamiętam psalm, będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
Tak, tak. Czyta się właśnie z Księgi Rodzaju, czym od stworzenia na majowe, później wyjścia właśnie z Egiptu.
Można powiedzieć rekonstrukcja wydarzeń.
Rekonstrukcja, tak, dokładnie, rekonstrukcja wydarzeń i później z tym elementem przejścia do Nowego Testamentu, kiedy zaczynają znowu grać organy, dzwonić dzwony, zapala się świece i jest czytana epistoła, czyli z listu świętego Pawła. I to jest to przejście, jest to uroczyste przejście do Nowego Testamentu. I rzeczywiście może być tych 9 czytań, ale często w parafiach są różne modyfikacje, pewne ograniczenia co do ilości czytań. Jest obrzęd chrztu. Jest liturgia chrzcielna też, która wtedy też, no, to tradycyjny moment na przyjęcie chrztu, na chrzest. Katechumenów, którzy przygotowywali się, czyli dorosłych, którzy przygotowywali się do przyjęcia chrztu właśnie w Wielką Sobotę byli chrzczeni. Teraz też w parafiach dokonuje się chrzest dzieci, chrzest dorosłych też czasami właśnie katechumenów, którzy się przygotowują do chrztu. I obrzęd, no i nie już obrzęd, ale sakrament Eucharystii, czyli wtedy dokonuje się już znowu przeistoczenie i jest często.
A czasami nawet procesja rezurekcyjna, nie we wszystkich.
Tak, ale coraz częściej spotykamy, że właśnie na koniec Wigilii Paschalnej jest procesja rezurekcyjna wokół kościoła.
Jak dzieci nie zasną, dziewczynki nie zasną, bielankie to jeszcze sypią.
Tak, jest to właśnie bo jest uroczyste ogłoszenie, że Chrystus zmartwychwstał. Jeżeli pojedziemy gdzieś w kraje zachodnie czy południowe, to zobaczymy, że wokół kościołów są cmentarze, prawda? I to była ten moment, że ogłasza się zmarłym, którzy są pochowani na cmentarzach.
Teraz już czas, tak?
Tak, to jest już czas. To było ogłaszanie zmarłym zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego też wokół kościoła ta procesja się odbywała. Odbywa się w tej chwili. Natomiast w wielu parafiach rozpoczyna się aby rezurekcja, czyli w Wielką Niedzielę, w Niedzielę Wielkanocną rozpoczyna się od procesji rezurekcyjnej.
Serdecznie dziękuję księdzu za to spotkanie na żywo. Wielki Czwartek. Właśnie ksiądz Grzegorz znalazł dla nas czas. Ksiądz Grzegorz Kurp, Pallotyn, sekretarz prowincjalny, rzecznik zresztą prasowy Pallotynów, filozof. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
I życzę wszelkiego błogosławieństwa.
I również życzę wielu Bożych łask na ten wielki czas.
No, budzenia z tej dogmatycznej drzemki, tak?
Dokładnie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.